Zbigniew Konwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Święta niedługo, 3 tygodnie już tylko. Prezenty kupione?
Nie, prezenty jeszcze nie kupione.
A list do Mikołaja napisany? Bo Mikołajki za chwilę.
Syn pisał list do Mikołaja.
Syn pisał, to znaczy, że poseł nie był grzeczny. Dobrze, teraz o sprawach lokalnych na początek porozmawiamy. Adrianna Cerkowska-Markiewicz będzie kandydatką Platformy Obywatelskiej na burmistrza Ustki. Dlaczego zdecydowaliście się na kobietę w rywalizacji w Ustce?
Adriana jest drugą kadencję radną. W poprzedniej kadencji była wiceprzewodniczącą rady. W tej kadencji jest jedyną radną, której udało się zdobyć mandat spoza komitetu burmistrza. 14 pozostałych radnych w Radzie Miasta Ustki to są radni z komitetu Świętej Pamięci, komitetu Jacka Graczyka. Ona jest zaangażowana bardzo mocno w sprawy usteckie od lat, nie tylko w okresie, kiedy działa w Platformie Obywatelskiej. Też mogę powiedzieć osobiście, ja ją poznałem 26 lat temu na studiach, myśmy razem byli na studiach i spotkaliśmy się po latach w Platformie Obywatelskiej. Ucieszyłem się bardzo, spotykając Adrianę kilkanaście lat temu w Platformie, już jako osobę taką bardzo zaangażowaną w sprawy Ustki. Mam nadzieję, że się Adrianie po prostu uda, my trzymamy kciuki i będziemy ją wspierać.
Wygląda na to, że będzie co najmniej kilku kandydatów, nawet 5, a być może nawet 6, więc ta rywalizacja rzeczywiście zapowiada się dość mocno. A z jakim programem? Ona mniej więcej mówiła, z jakim programem. Chcemy też zaprosić oczywiście wszystkich kandydatów tu do programu miejskiego w Słupsku, ale mniej więcej nakreśliła jakiś plan swojej wizji Ustki?
Myślę, że najlepszym jakby adwokatem w tej sprawie będzie sama Adriana. My też mamy dziś spotkanie połączonych zarządów Platformy Powiatowej i Usteckiej. Będziemy też o kampanii rozmawiać, ale Adriana myślę, że na dniach też swój program będzie ogłaszać. To jest kampania, mało bym powiedział, partyjna, mało polityczna. Oczywiście popieramy kandydatkę, która wywodzi się z naszego środowiska, ale trzeba zwrócić uwagę na to przede wszystkim, że to są wybory lokalne i te szyldy partyjne, ewentualne pochodzenie kandydatów ma dużo mniejsze znaczenie. I myślę, że Adriana do siebie jest w stanie przekonać ludzi z różnych, którzy na co dzień w wyborach ogólnopolskich głosują na różne formacje polityczne, albo w ogóle nie głosują. A myślę, że w tych wyborach jest do siebie w stanie przekonać z różnych stron, bym powiedział, politycznej barykady.
Zapewniam, że wszystkich kandydatów zaprosimy. Tych, którzy oczywiście będą chcieli przyjść i powiedzieć o swojej wizji Ustki, bo ta kampania też będzie dość krótka. Trzeba pamiętać o tym, że już 17 stycznia te przyspieszone wybory.
A wcześniej ferie, które też w jakiś sposób... Nie,
ferie, święta, tak. Sylwester, chociaż to w tym roku rzeczywiście wszystko będzie trochę inaczej pewnie wyglądać. Czy pan rozumie opór władz Słupska przed podpisaniem porozumienia z powiatem, dzięki któremu PKS Słupsk może zyskać nawet 1,5 miliona złotych? Bo pytam o to dlatego, że to jest uchwała autorstwa radnych Platformy Obywatelskiej. To z waszego środowiska ta inicjatywa wyszła, ona jest uchwalona, czekamy na podpisanie. Siedząc na tym samym miejscu, starosta Paweł Lisowski mówi, że to jest podpis za 1,5 miliona. Właściwie o co był ten spór?
Nie wiem. Znaczy to jest 1,5 miliona z budżetu
państwa.
Tak. Nie ze strony miasta. Nie wiem, ja analizowałem to też, oczywiście jestem w sprawy lokalne zaangażowany, też staram się być na bieżąco. Absolutnie tutaj Słupsk nic nie traci, zyskuje, dlatego że jest też deklaracja ze strony powiatu, że można w porozumieniu zawrzeć to, że jeżeli jakikolwiek mieszkaniec Słupska, czy ktokolwiek w Słupsku wsiądzie do autobusu PKS-u, skasuje bilet, to przecież jest to fiskalizowane, jest kasa fiskalna, to te wszystkie jakby dochody z tego wynikające zostaną przekazane następnie do budżetu miasta.
A być może miasto martwi się o kondycję swojej spółki MZK.
No ale mówię, te pieniądze z powrotem byłyby przekazane do budżetu miasta. Po drugie, jakoś sobie nie jestem w stanie wyobrazić te tabuny słupszczan wsiadających do autobusów PKS, które nie są autobusami do takich krótkich jednak, żeby jeździć tam na tych krótkich trasach. Na takie krótsze trasy są zwyczajnie niewygodnymi autobusami, że wsiadają i nagle odbiera się w ten sposób klientów MZK, ale powiedziałem, że są w stanie to w porozumieniu zawrzeć, że wszystkie uzyskane wpływy zostaną zwrócone do miasta. Ja tego nie rozumiem, dlatego że to jest korzyść, powiedziałbym, dla wszystkich. Jeżeli patrzymy na nasz subregion jako całość, nie tylko, że jest Słupsk, są okalające Słupsk gminy, to dla mieszkańców tego subregionu te granice między gminami, między samorządami są tylko na papierze. Chcą po prostu wygodnie żyć, wygodnie funkcjonować. Jeżeli mieszkaniec powiatu słupskiego będzie miał ułatwiony dostęp do Słupska, to przecież przyjedzie do często słupskiego pracodawcy. U słupskiego pracodawcy będzie pracował. Po pracy zrobi zakupy, również u być może u słupskiego sklepikarza, u słupskiego przedsiębiorcy, skorzysta z rozmaitych usług, być może pójdzie do kawiarni. Również słupszczanie, ty tutaj, co się wszystko w Słupsku dzieje, na tym skorzysta. To jest jedna korzyść dla Słupska. Druga korzyść jest taka, że jeżeli w przyszłości powstanie węzeł transportowy, to podnosi to bardzo mocno rozwój transportu zbiorowego, podnosi bardzo atrakcyjność turystyczną szeroko rozumianej ziemi słupskiej. Przecież turysta przyjeżdżający pociągiem do Słupska będzie na tym węźle transportowym mógł się przesiąść do autobusu takiego czy siakiego, jakiego będzie oczywiście chciał, ale jeżeli będzie miał możliwość pojechać w najdalsze zakątki naszego powiatu, to wszyscy na tym oczywiście skorzystamy. Jeżeli będzie gorsza pogoda, on wróci do Słupska i będzie mógł pozwiedzać Słupsko. Rozmawialiśmy o tym nieraz. Nie widzę tutaj żadnego absolutnie sensu, żeby się upierać. Wszyscy na tym zyskują. Oczywiście, powiat zyskuje więcej niż miasto Słupsk, ale wszyscy na tym zyskują. Nikt nie traci, a miasto nie musi z tego złotówki dołożyć do budżetu do PKS-u czy do powiatu.
Na szczęście uchwała dla PKS-u została przegłosowana i dzięki temu te pieniądze będą mogły trafić. O sprawy ogólnopolskie chciałem zapytać. Premier Mateusz Morawiecki napisał, restrykcje wprowadzane w związku z epidemią COVID-19 przynoszą zamierzony skutek, liczba zakażeń spada, cierpliwość, dyscyplina i solidarność opłacą się nam wszystkim, razem zwyciężymy wirus. A pan jest podobnym optymistą co premier, bo liczba rzeczywiście zakażeń gwałtownie spada z ponad 20 tysięcy do 6-7.
No dzisiaj jest trochę więcej, ale to po weekendzie. Mamy stosunkowo mało testów robimy w Polsce, jak spojrzymy na inne państwa.
Okej, ale minister zdrowia też tak to tłumaczy, że no przecież to nie minister, nie premier wysyła na testy, tylko lekarze POZ-u, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Ja jako człowiek, który przeszedł już COVID, wiem, jak to się odbywa. No po prostu się dzwoni, dostaje się numer testu i się robi test.
Być może to trzeba bardziej systemowo rozwiązać. My proponowaliśmy takie, żeby przynajmniej co tysiące testów było dziennie wykonywanych. Ja entuzjazmu premiera bym uważał z entuzjazmem premiera. Premier już nas obdarzał swoim entuzjazmem w lipcu tego roku i mówił, że koronawirus jest pokonany, nie trzeba się go bać, że widzę tutaj państwa bez maseczek, bardzo dobrze, bo on już jest pokonany, nie trzeba się go bać.
Może entuzjazm jest bardziej zaraźliwy niż wirus.
Inny minister mówił nam, że jak mówiliśmy, że trzeba zadbać o to, żeby maseczki były w Polsce wtedy, kiedy nie było maseczek, żebyśmy sobie lód do majtek włożyli, bo maseczki przed niczym nie chronią. Nie podzielam entuzjazmu premiera. Ja bym cały czas chciał, żeby mówiono nam w tej sprawie prawdę. Znaczy, wirus cały czas jest zagrożeniem. Cały czas wielu Polaków umiera. Nie tylko.
A ma pan wrażenie, że ktoś go lekceważy dzisiaj jeszcze po takiej liczbie zgonów?
Ja mam wrażenie, że padło wiele słów ze strony rządzących, które pozwalają nam wątpić dziś, powątpiewać przynajmniej w wiarygodność pana premiera i służb pana premiera. Ten pokonany wirus w lipcu okazał się niepokonany jednak. Wiemy, po co to było, to że to było na użytek tylko i wyłącznie wyborczy, tylko i wyłącznie polityczny. Jeżeli spojrzymy, tak jak powiedziałem, jak mało testów jest wykonywanych, że się wstrzymuje ustawę, o której nam mówiono, że jeden dzień zwłoki to jest jakaś katastrofa, to w ogóle ta opozycja wredna o jeden dzień, a tutaj już wiele, wiele tygodni nie opublikowana ustawa podpisana już przez prezydenta. To premier bawi się w następną, ja nie wiem, kolejną izbę polskiego parlamentu. Znaczy, absolutnie tego nie rozumiem. Niezrozumiałe decyzje. Znaczy, decyzja w sprawie zamknięcia cmentarzy z dnia na dzień jest absolutnie dla mnie niezrozumiała. Decyzja o tym, że kasyna są otwarte, a muzea zamknięte, kiedy w kasynach jednak są jakieś żetony, którymi się obraca. W muzeach siłą rzeczy nie wolno tych eksponatów dotykać. Ja nie widzę, w wielu decyzjach nie widzę sensu. No, można wspomnieć sprzed paru miesięcy zamknięcie lasów, co pan redaktor biega, ja biegam, no wiemy, no, jak tam się w tym lesie można zarazić biegając. No, ilu tam jest też tych...
Ale też politycy PiSu odbijają piłeczkę w stronę do polityków Platformy Obywatelskiej, cytują takie słowa, bo Borysa Budki, który mówił, że wybory powinny odbyć się jesienią, bo tam mamy takie badania, że jesienią będzie spadek zachorowań i właściwie będzie po pandemii.
Nie,
to jest tak trochę też chyba, że wszyscy wróżymy trochę z fusów, bo nie wiem, jak to się rozwinie.
Tylko panie rektorze, no, opozycja nie ma dostępu do wielu analiz, do wielu badań, nie ma też siły sprawczej. Borys w ogóle Budka mówił o tym, że powinien być prowadzony jeden ze stanów klęski, który by pozwolił o rok przełożyć wybory, a tam po przecinku rzeczywiście się też takie stwierdzenie pojawiło. Ale wielu epidemiologów mówiło, że to nie jest prawda, że w lipcu jest, że już jest pokonany koronawirus, że przyjdzie ta druga fala jednak na jesień. I my wszyscy uważaliśmy, że to, co się stało na wiosnę, czyli praktyczne zamknięcie całej gospodarki, że jest po to, żeby polski rząd się do tego wszystkiego przygotował. Czy się przygotował, mam wątpliwości. Wiemy, że robiono interesy na maseczkach, wiemy, że robiono interesy na respiratorach, no ale też służby jakoś niezbyt chętnie się chcą tym zajmować.
To co teraz trzeba zrobić, żeby sobie lepiej z tym poradzić, pana zdaniem?
Absolutnie cały czas przestrzegać tych zasad, od których się mówi od początku, nie opowiadać bredni, że maseczki nie zabezpieczają, żeby jednak nie utrzymywać bliższego
sobie. Chyba raczej nikt tak nie mówi, poza chyba Edytą Górnia, która proponowała chyba oregano, tak? Z tego co słyszałem.
Nie, no ostatnio prezes partii rządzącej z mównicy sejmowej występował i to dość, nie tak krótko, bez maseczki, więc ten podprogowy przekaz też jest moim zdaniem...
Czyli trzeba promować to, co zawsze, dystans, dezynfekcję i maski, tak?
Dystans, dezynfekcję, maski, nie unikać dużych zgromadzeń, niepotrzebnych zgromadzeń, a jeżeli już jesteśmy w jakimś pomieszczeniu z kimś, no to starać się, żeby ta odległość była też odpowiednia, wietrzyć te pomieszczenia. No tutaj prochu nie wymyślimy. Dopóki nie będzie szczepionki, trzeba po prostu zachowywać się
ostrożnie. O właśnie,
ostrożnie.
A pan się zaszczepi?
Oczywiście, że się zaszczepię.
Jeżeli będzie, będzie pan namawiał innych?
I będę namawiał innych do zaszczepienia
bo
się.
Część osób uważa, że to nie zadziała. Wie pan, jest wielu sceptyków, którzy twierdzili, że nie ma w ogóle pandemii, nie ma koronawirusa.
Niektórzy uważają, że Ziemia jest płaska jeszcze, więc to tak...
Na czterech słoniach.
Tak, do tego można to oczywiście sprowadzić. Zaszczepię się i będę wszystkich namawiał, żeby się również zaszczepili.
Oby to jak najszybciej. Jeszcze chciałbym zapytać o sprawę wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jak tę sprawę rozwiązać? Bo ona budzi emocje. Dziś pewnie już trochę mniejsze, bo mniejsze są te protesty na ulicach miast niż były miesiąc temu, ale tę sprawę jakoś trzeba doprowadzić do końca, wyjaśnić, rozstrzygnąć. Co z tym zrobić?
Problem jest w momencie, kiedy rządzi PiS, tak? Bo PiS uważa, że to jest Trybunał Konstytucyjny. My po zaprzysiężeniu sędziów dublerów uważamy, że to jest taki neo-Trybunał Konstytucyjny, trochę jak neo-KRS.
No ale zamierzacie lekceważyć ten wyrok?
W naszej ocenie nie ma tego wyroku i zdaniem większości konstytucjonalistów nie ma tego wyroku. W powstawaniu tego wyroku uczestniczyli sędziowie dublerzy, no więc trudno mówić tutaj o wyroku. Oczywiście jest problem szerszy. PiS ma środowiska mocno na prawo, takie, które domagały się mocnych restrykcji, zaostrzenia przepisów prawa w tej sprawie.
Ale ten spór trwa 30 lat.
Tak. PiS bał się podnieść to ustawą, mimo że takie projekty się pojawiały, więc wysłużył się tym fasadowym Trybunałem Konstytucyjnym. I tak niestety jest, że jeżeli, mówiliśmy o tym wielokrotnie, jeżeli wzburzy się w Polsce coś, co przez lata było nazywane kompromisem i to nie podobało się środowisko mocno na lewo i mocno na prawo i wszyscy to atakowali, że ten kompromis jest zgniły, że niepotrzebny, ale mówiliśmy o tym od początku do końca, mając w swoim środowisku również ludzi, którzy mają różne zdania w tej sprawie, tak jak Polacy mają różne zdania w tej sprawie, ale mówiliśmy, że jednak jeżeli nie wolno tego wzruszyć, bo jeżeli to wzruszymy, to będziemy co wybory być może w Polsce chodzić od ściany do ściany, od aborcji na żądanie do całkowitego zakazu.
Kto tę sprawę teraz załatwi? Kto wyciągnie rękę do zgody i powie, dogadajmy się jednak, ustalmy jakąś linię, która nas wszystkich pogodzi. Jest taka w ogóle linia?
Nie wiem, sprawa jest absolutnie trudna. Pojawiają się głosy o, że w tej sprawie być może referendum powinno się odbyć, że być może kompromis powinien być wpisany, czy te kilka przypadków, w zasadzie trzy przypadki, kiedy możemy dokonywać aborcji do konstytucji. Nie wiem, nie widzę w tej sprawie.
A pan widzi takie rozwiązanie? To byłoby dobre, gdyby to wpisać do konstytucji albo zrobić referendum?
Ja uważam, że nie ma tego wyroku. Nie ma wyroku Trybunału Konstytucyjnego bo po prostu nie ma w Polsce Trybunału Konstytucyjnego.
No to ktoś by zapytał, skoro nie ma wyroku, to po co protesty?
No bo mamy władzę taką, która jest na bakier z prawem, wielokrotnie to pokazali i oni za chwilę, jeżeli opublikują wyrok tego neo-Trybunału Konstytucyjnego, będą to, że tak powiem, wprowadzać życie i metodą trochę faktów dokonanych. To jest trochę tak, jak Konstytucja Polska mówi, że możemy wybrać 4 sędziów KRS przez Sejm. A oprócz tych 4 wybraliśmy 15, no bo tak sobie PiS wymyślił i tyle to ma wspólnego z państwem prawa. Zresztą to jest dość kuriozalne, że partia, która ma w nazwie jest dwa słowa prawo i sprawiedliwość, teraz walczy o tym, żeby kwestii praworządności nie było w Unii Europejskiej. Wnosi projekt ustawy, który mówi o, to potocznie zostało nazwane bezkarność urzędnicza, no bo tam te maski, te respiratory w różnych okolicznościach zamawiano i żeby sobie to jednak tutaj bezkarność zapewnić, to wnoszą taki projekt ustawy.
Jak schodzimy na poziom europejski, to pani von der Leyen chyba zdaje się już precyzowała, że chodzi o praworządność w zakresie wydawania tych pieniędzy. pieniędzy. Zobaczymy, jak to się skończy, bo zdaje się, negocjacje cały czas trwają. S6 pana cieszy, że w końcu się są przetargi i się buduje w większym zakresie niż do tej pory?
Ja będę się cieszył, jak nią pojadę, gdyby nie wstrzymano tych decyzji, które za nas były rozpoczęte. Oczywiście, zawsze można mówić, że zbyt późno, że my też to późno wszystko robiliśmy.
Nie, politycy PiSu mówili, że nie było pieniędzy.
Znaczy, oni tak częściowo tak mówili, tylko że tutaj trochę pecha mają, bo to mówili gdzieś po pół roku, jak wygrali wybory, bo wcześniej, luty, styczeń, ja mam od nich na piśmie, że są pieniądze. Także mam na moje interpelacje poselskie, mam odpowiedź od nich na piśmie, że są zagwarantowane środki i będzie S6 realizowana. Ja mam, to jest trochę tak, jakby się cieszyć z tego, że ktoś nas trochę okradł, że okradł nas trochę mniej. S6 byłaby już, byśmy już nią jeździli, gdyby PiS jej nie wstrzymał. I oczywiście będę się cieszył, jak tą drogą pojadę. Uważam, że jeżeli my wygramy wybory najbliższe, to nie powinniśmy już w tej sprawie żadnych, że tak powiem, zmian robić, jeśli chodzi o kwestie finansowania S6, bo tutaj też PiS to zmienił. Już nic w tej sprawie nie mieszać. Jeżeli oni już w tym modelu finansowym chcą to robić, to niech to zrobią. Będę się cieszył, jak tą drogą będę jeździł, ale trzeba pamiętać o tym, że oni to wstrzymali o około 5 lat. No, 2015 rok były przetargi ogłoszone.
Spieracie się, panowie, o to z posłem ministrem Millerem chyba od 5 lat, jak dobrze słyszę. Pewnie kiedyś to ktoś to wyjaśni, jak to było do końca. Bardzo dziękuję. Poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Zdrowia życzę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.